z bardzo przyzwoitym opóźnieniem, bo bez opóźnienia byłoby bardzo nieprzyzwoicie, zaczynamy. Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym wykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary i witam również naszego gościa, ojca Tomasza Nowaka. Zacznijmy od niego. Nie wiem, czy chyba prawie nikt nie pamięta, dlaczego wódz, ale wszyscy wiedzą, że wódz. Może o tym opowie. tak jest nazywany. W dominikańskim życiu pełnił rozmaite role i zajmował się rozmaitymi rzeczami. Teraz zajmuje się tym, co jest marzeniem każdego dominikanina, to znaczy głoszeniem Słowa Bożego i mieszkaniem codziennie w innym mieście. No prawie tak jest. Poprzednia noc w Łodzi, poprzednia w Krakowie, dzisiaj w Gdańsku.
Jutro
w Poznaniu, więc jak prawdziwy dominikanin, to tak powinno być. Ojciec Tomasz Nowak. A tytuł naszego spotkania, no to oczywiście w związku z jubileuszem naszego zakonu, 800-lecie, dominikanie przeznaczeni do głoszenia Słowa Bożego. Tytuł dzisiejszego wykładu negocjowany z ojcem Tomaszem. Pasja świętego Dominika, ale nie tylko dla dominikanów. Jest coś takiego w tym pomyśle na życie świętego Dominika, co nie tylko dominikanów musi zajmować. Tytuł tego wykładu wzięty jest, ja powiem, pozwolę sobie powiedzieć tę anegdotę, z książki Simona Taguera, naszego angielskiego brata, dominikanina, pod tytułem Pasja Dominika. Tutaj widzimy bardzo eleganckie kolejne, drugie albo trzecie wydanie tej książki. Pierwsze ukazało się w takim... To jeszcze na studiach było.
Roboczym.
Tak. I na okładce były pingwiny, które wskakiwały do wody. A tytuł był Pasja świętego Dominika. I jedna z legend dominikańskich głosi, że była taka recenzja tej książki, że bardzo polecamy wspaniałą książkę pod tytułem Pasja Dominika. Wspomnienia polarnika. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Myślę, że dzisiaj ojciec Tomasz opowie nam o prawdziwej pasji świętego Dominika i o tym, jak możemy się nią zarazić. A gdyby ktoś chciał się jeszcze bardziej zarażać, ojciec Jacek Szarkiewicz zaprasza na pielgrzymkę śladami świętego Dominika. Będzie można sobie wziąć. Pani Kasia pewno będzie rozdawać ulotki, zapoznać się, ale to już po spotkaniu.
Masz dwa mikrofony, lecz
o, tak. To jest niebezpieczne.
Nie musisz mikrofonu.
Tak, to jest dość niebezpieczne, bo już na tyle siebie znam. Zawsze mam na początku spotkania taki dylemat, czy mówić na siedząco, czy na stojąco. Właśnie jak mówię na siedząco, to wszystko jest bardziej poukładane, ale nudniejsze. A jak mówię na stojąco, to mi werwa kaznodziejska przychodzi i wtedy jest mniej poukładane, ale mniej się nudzimy. Więc tak, każdym przyznam, że jak staję przed audytorium, to zawsze ten dylemat rozważam, jak rozeznawanie duchów, jakby powiedział jezuita. Czy jak mam wybrać? Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Jeszcze powiem może jeszcze o tej książce, bo to jakby też jest jakaś anegdota w tej książce. Właśnie ta okładka jest taka, no, nazwijmy to w kontekście tej anegdoty, bezpieczniejsza. Natomiast mi się bardziej podoba, powiem wprost mniej. No tam rzeczywiście te pingwiny, które z taką właśnie całą, jak to pingwiny, furią, czy taką zapałem skakały do tej wody, bo super. Tylko że to się okazało, że to było zdjęcie z reklamy jakiejś linii lotniczej. I jakby się linia lotnicza dowiedziała, że wykorzystaliśmy zdjęcie z ich reklamy na okładkę tej książki, byłoby po nas. Więc jak najszybciej tam swoimi kanałami rozdaliśmy te egzemplarze, żeby nie doszło do tragedii finansowej dla zakonu dominikańskiego. Niemniej jednak rzeczywiście jakoś źródłem tego tytułu Pasja Świętego Dominika, nie tylko dla dominikanów, na pewno to się odnosi do tej książki. W ogóle ją polecam, bo to jest bardzo ciekawe ujęcie. Też w tym sensie, że na tyle dojrzałe, że Simon Tugwell jest wybitnym historykiem dominikańskim. Nie tylko dominikańskim, ale również dominikańskim. I on tą książkę pisał, konsultując się z bardzo wieloma braćmi i siostrami. I tym samym jakby to jest wydanie mocno krytyczne. U dominikanów tak to właśnie bywa, że jak się bracia zabiorą za pracę drugiego brata, przy całym swoim charyzmacie, w którym między innymi znaczące miejsce zajmuje cynizm, no to jakby trudno się uchronić od błędów, prawda? Na pewno nie ma głaszczenia po głowie i klepania po plecach. No ale to znowu dla tych, którzy później czytają, czy zapoznają się z tą pracą, no jest, myślę, dużo owocniejsze i lepsze, dlatego że to rzeczywiście na różne strony, już we wspólnocie zostało, jak to się mówi, sprawdzone, żeby nie powiedzieć poobijane. Jak jestem przy tych książkach, które przy okazji sobie przyniosłem, to może właśnie od tego zacznę, żeby już do tego nie wracać. Myślę, że taką też małą książeczką, a bardzo ładnie pokazującą charyzmat dominikański jest książka Paula Murraya Młody Pino dominikańskiej duchowości. To jest też bardzo zgrabnie, treściwie zebrane to, co w charyzmacie dominikańskim jest kluczowe i najważniejsze. Tu jest taka książka wydana przez Thierry Dominika Humbrechta, takiego francuskiego dominikanina, który bardziej ujmuje to, co jest charyzmatem dominikańskim, duchowością dominikańską, według takich filarów, według których żyją Dominikanie. Mógłbym powiedzieć, będąc przez 9 lat submagistrem nowicjatu, że to jest bardziej taka książka formacyjna, czyli taka mniej takiego malowania pejzaży, a bardziej konkretnie to jest ważne, tak to i tak się przejawia, czyli tam to można tu wyczytać. Jeżeli ktoś chce takiego większego konkretu, to jakby zapraszam do czytania Powołania dominikańskiego, tej książeczki, chociaż ona ma taki kolor francuski. Jakby, no chcąc, nie chcąc, będąc Francuzem, pisze z tamtej perspektywy. Polska dominikańska perspektywa jest trochę inna, czy tak jak Paul Murray, amerykańska, prawda, też jest trochę inna. No ale na tym polega właśnie ta różnorodność. Taka książeczka, która jest zapisem historycznym, jakąś taką bazą, to ta książka błogosławionego Jordana z Saksonii, zwana Libellusem, czyli książeczką o początkach zakonu kaznodziejów. Bardzo wdzięcznie, pięknie się to czyta. Bardziej to są historie, opowieści. Z tej książki wiemy najwięcej o świętym Dominiku, bo błogosławiony Jordan to jest następca świętego Dominika, drugi generał naszego zakonu. Znany to również z listów do Diany, więc to jest jakiś taki kościelny romans, więc to też jakoś może być ciekawe, ale też można powiedzieć z innej strony, to jest człowiek, który błyskawicznie zrobił karierę kościelną, bo wstąpił, założył habit dominikański, po roku został prowincjałem Lombardii, po następnym roku został generałem zakonu. Kto go wyprzedzi? Proszę bardzo, zachęcam. W 3 lata zostać generałem, to następcą samego świętego Dominika. to niesamowita kariera, jakby nie powiedzieć. A tutaj takie pismo braci studentów z Krakowa, Teofil, prawda, bracia wydają od lat, każdy numer jest coraz lepszy. Ten akurat się nazywa Klasztorem, Kaznodziei jest świat i tutaj jest dużo właśnie takich artykułów, które bracia napisali w różnych ujęciach, też nie tylko bracia, ale też inni autorzy, którzy mają do czynienia z dominikanami, czy dominikanów znają, czym dla nich jest właśnie ten charyzmat dominikański. Tak jak ojciec Wojciech powiedział na początku, ja jestem wędrownym kaznodzieją, chociaż ostatnio, rok ostatni, to już nie tak ostatni, bo już rok temu, bracia byli łaskawi wybrać mnie przeorem, więc nie mogę jeździć i być kaznodzieją wędrownym w takim wymiarze, jakbym tego bardzo chciał, więc muszę trochę siedzieć w domu. Odkąd trafiłem do Łodzi, to właśnie moje funkcjonowanie bardziej tak polegało na tym, że w ciągu miesiąca, 3 dni do 5 byłem w klasztorze, a jak byłem wędrownym kaznodzieją, tylko żeby przerwać sobie rzeczy, wracałem i jechałem dalej. To jest super życie, nawet sobie mówię. Natomiast teraz trochę więcej muszę być, chociaż i tak bracia narzekają, że jest mnie za mało. No właśnie tak jak mówił Wojciech, właśnie jeszcze byłem wczoraj w Łodzi, ja nocowałem już w Krakowie, bo dzisiaj był pogrzeb pana Janusza Boniaka, saksofonisty jazzowego w Krakowie, z którym ja robiłem pierwsze jazzowe rekolekcje, no i czułem się zobowiązany być na tym pogrzebie. Jakoś tak właśnie traf chciał, chociaż mieliśmy się tak skromnie dołączyć tylko do tego pogrzebu. Ostatecznie ja to kazanie musiałem powiedzieć na pogrzebie. Z marszu trochę. Mam nadzieję, że nie zawiodłem. Ale no właśnie, a potem musiałem wsiąść w samolot i przylecieć tu na spotkanie. A jutro muszę jechać do Poznania, żeby tam przygotowywać rekolekcje dla muzyków na fali wielbienia. I mam konferencję dla kobiet w Poznaniu o Szumenicce. Także to takie rzeczywiście skoki, też różne tematy i to jest, no ja to przeżywam jako szczęście. Odsłaniam ten wątek krakowski i jazzowy, dlatego że on jest ważny u dominikanów i też właśnie jakoś nawiązuje do tego, o czym mówi druga część tego tytułu, że nie tylko dla dominikanów, bo najlepiej działa ten charyzmat dominikański, jak on jest w sprzężeniu takim. I tak jak my mówimy na przykład, że duchowość dominikańska jest jak jazz, no to co było pierwsze? Dominikanie czy jazz? I tego nie wiadomo do końca. W kwestii formalnej jest to niby oczywiste. Jazz nie może się taką cyfrą poszczycić, pewnie. Natomiast to nie chodzi o ściśle dźwięki w takich czy innych harmoniach, ale chodzi o pewien sposób myślenia, w którym my się świetnie odnaleźliśmy. To porównanie wymyślił ojciec Andrzej Kamiński, o ile dobrze pamiętam, który, taki był film Psy Pańskie, nakręcony przed laty. I tam właśnie on mówi, że dominikanie są jak jazz. Co to znaczy? Że zbiera się grupa indywidualistów i każdy gra na swoim instrumencie temat, który został podany przez jednego z nich. Tym, który podał ten temat, o którym mowa w charyzmacie dominikańskim, jest święty Dominik, więc on zagrał ten temat, a każdy podejmuje na swoim instrumencie, tak jak potrafi, ze swoją wrażliwością, ze swoimi umiejętnościami, właśnie to, co święty Dominik zagrał i potem właśnie w ten sposób tworzy się niezwykła muzyka, która jakby opiera się też przede wszystkim na słuchaniu siebie nawzajem. A jednocześnie, tak jak mówię, musi być to grupa indywidualistów. Im ktoś jest większym indywidualistą, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, ma swój niepowtarzalny, jak to się mówi, kolor, tym to wszystko ze sobą lepiej gra i więcej wzajemnie się inspiruje i więcej wnosi. Jak tego nie ma, jak ktoś gra byle jak, albo ktoś gra tak jak drugi, no to nie ma się czym inspirować, prawda? Bo wtedy wszystko idzie tak samo i wtedy nie ma tej kreacji, o którą wychodziło. To jest też opowieść ojca Aleksandra Hauke-Ligowskiego, który właśnie jak szukał, do którego zakonu wstąpić, właśnie poszedł, tam chodził po różnych kościołach w Krakowie, w końcu trafił do dominikanów na nieszpory i zobaczył w stałach, kto tam stoi. Jak zobaczył tą bandę indywidualistów, to tylko powiedział: tu musi być Duch Święty. Bez Boga to jest niemożliwe, żeby ci tak różni ludzie ze sobą mogli razem żyć. Więc to trochę myślę, że w tym coś takiego jest. Może rzeczywiście to jest też jedna z tych cech, które powodują, że ten charyzmat jest trwały i właśnie się jakoś nie mieści tylko w tym kluczu braci kaznodziejów, ale właśnie gdzieś ma taką naturę w sobie, żeby się rozszerzać. I tak się rozszerza, że najpierw właśnie powstały mniszki, a potem dopiero bracia. A potem zaraz powstała fraternia świecka dominikanów, jeszcze w XIII wieku. Ale to i tak ciągle jest mało, bo ciągle są nowe inspiracje. Nie? Właśnie to jest coś niesamowitego, ta płodność, która jest w tym charyzmacie, że jakby nie może on zostać zamknięty w jakichś granicach, bo coś by stracił. Jakby tutaj jedno z czymś niezwykle ważnych cech tego charyzmatu to jest no właśnie jakaś wolność. Wolność, która jest potrzebna, żeby ten charyzmat w ogóle zaistniał, ale też wolność, która wynika z tego charyzmatu, bo taki jest jego kształt. Wrócę jeszcze do tego słowa pasja, bo ona mnie bardzo inspiruje i mi bardzo pomaga zrozumieć właśnie to, co jest tym charyzmatem dominikańskim. Wiemy, że pasja to znaczy też męka. Prawda? I nie ma co tego ukrywać, prawda? Że jakby jest to jakieś oddawanie życia. Że jest te dwa wymiary w tym słowie, które są ważne, myślę, dla każdego życia, które, o którym chcemy myśleć, że jest właśnie płodne, twórcze, o coś w nim chodzi, że jest sensowne, że jest dynamiczne, prawda? Właśnie to się dzieje, ale aż tak dynamiczne, że aż właśnie trzeba życie dać, żeby właśnie nawet tu nie postawić granicy. Prawda? Że to już jest za daleko. Właśnie nigdzie nie jest za daleko. I to jest coś niezwykłego. Mnie osobiście do tego zakonu przekonało, do tego charyzmatu, dalej cały czas przekonuje właśnie to, że to nie ma takiej granicy, że to nie jest takie odtąd dotąd, że to się tak nie mieści, nie? Że właśnie ciągle trzeba iść gdzieś na krańce, ale to, co się wydaje krańcami w tym momencie, za chwilę już nie jest krańcami. Już są nowe krańce, trzeba iść dalej. To jest ten moment taki nieustannego rozwoju. I właśnie ta pasja jest potrzebna, żeby ciągle iść dalej, żeby w ogóle mi się chciało. To jest też coś, co wydaje mi się dla nas, dla współczesnego człowieka jest niezwykle ważne. I myślę, że bardzo poszukiwane, a jednocześnie, i dlatego się zdecydowałem na ten temat, że wierzę bardzo, że ta propozycja świętego Dominika właśnie ma jeszcze dodatkową wartość, która jest w tym, że to jest spójne i całe. I spójne i całe i sprawdzone. Przez te 8 wieków sprawdzone. Nie? Jednocześnie właśnie nie jest to jedyne. Nie? Ale to nie znaczy, że nie jest pełne. Można, myślę, o wielu charyzmatach powiedzieć, że są pełne. Te, które trwają właśnie setki lat w Kościele. Prawda? Jednocześnie są różne od siebie, ale każdy z tych charyzmatów jest pełny. Jakby pełny nie znaczy jedyny. I ja jestem przekonany, że właśnie charyzmat świętego Dominika jest pełny. Bo można też oczywiście szukać z pasją, ciągle się rozwijać, ale przez to, że nie bierze się wszystkich ważnych elementów pod uwagę, no to to trwa tylko krótko, że bardzo łatwo się kończy, bardzo łatwo się wypala, przestaje działać. Idziemy w jakieś takie strony, które zaczynają być dla mnie destrukcyjne, destruktywne. Prawda, że zaczyna właśnie wąż zjadać swój własny ogon. Prawda? Że nie o to chodzi. Nie? Że potrzebujemy, oprócz tego, że mamy pasję, potrzebujemy takiej mądrości, która da tej pasji trwałość. Nie? Jednocześnie nie zamknie w klatce, nie postawi takich granic, że to się szybko skończy, a jednocześnie nie jest takie bez żadnych prawideł, granic czy jakichś ustalonych kierunków, prawda, że się rozlewa wszędzie i takie się robi z tego bagienko, czyli tak właśnie, że jest płytko, prawda, ale rozlane dużo, ale nic na tym nie można zrobić, ani popływać, ani co. No, to jest też takie coś, co ja przeżywam na początku tego, przeżywałem, teraz jeszcze troszkę mi czuję, że mam jeszcze tego w sobie, że jak ja z Łodzi tu przyjechałem, prawda, Łódź jak zbliża się do morza, prawda, to jest pewna, prawda, taka napięcie, niepewność, co to będzie, prawda? Czy ja to uniosę, ten temat. Ale jednocześnie właśnie chcę wyjść jakby z takiej strefy, którą tylko znam, żeby się zająć tym, co rzeczywiście się rozwija, ale jednocześnie nie doprowadzić się do takiego poziomu, który już jest absurdalny, który już jest niszczący. I tutaj jest, nie chodzi nawet, ja bym tego nie nazwał nawet złotym środkiem, ale no jakąś taką właśnie mądrym uchwyceniem tego wszystkiego, co jest w tej duchowości, które nie ogranicza właśnie życia w tym sensie właśnie pasji. Jak święty Dominik to wymyślał, to już słyszeli Państwo, kto był na poprzednim wykładzie ojca Tomka Gałuszki, to słyszał. Ja troszkę się może powtórzę, ale nie bardzo. Zresztą nie sięgam tego poziomu historycznego, powiedzmy sobie szczerze. Ja będę chcąc, nie chcąc, jako kaznodzieja mówił to bardziej językiem kaznodziejskim. Jemu też nic w kaznodziejstwie nie brakuje, ale jest przede wszystkim historykiem. Dzisiaj rano o tym rozmawialiśmy, co on tutaj opowiadał, więc z pierwszej ręki, co tu się działo. Nawiasem mówiąc, trochę nawiążę do tego, co on tutaj zrobił, a raczej konkretnie mówiąc, co tutaj wyrysował. Wrócę do tego, bo to bardzo było inspirujące, co wyrysował, a jednocześnie rozwinęliśmy ten model dzisiaj rano, więc pozwolę sobie go może w nowy sposób ująć. Doszliśmy do tego wspólnie, więc nie będę robił jemu wbrew. Raczej zamierzam coś dopełnić. Co to znaczy, i to jest w ogóle dla mnie najbardziej inspirujące, że można coś takiego wymyśleć, tak jak on mówił, w dobie, gdzie królują zakony mniejsze, że można założyć zakon, który się zajmuje kaznodziejstwem. To jest nie do pomyślenia. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, mogę Państwu odsłonić to, że to nawet w obecnych czasach jest nie do pomyślenia. Dla dominikanów nawet jest nie do pomyślenia. Jak zakładaliśmy klasztor w Łodzi przed 10 laty, były wielkie opory wśród braci, że ten klasztor się nie jest w stanie utrzymać. Jak nie ma parafii, jak nie ma kościoła, nie ma szans. I te 10 lat, gdzie my żyjemy tam, pokazuje, że mamy się bardzo dobrze. Zupełnie tą kamienicę, która nie jest mała, nawet mówiąc, utrzymujemy, więc ekonomicznie sobie radzimy, ale przede wszystkim to, co jest ważne, że mamy szansę tam doświadczyć tego, co to znaczy być, mówiąc takim nowoczesnym językiem młodzieżowym, takim kaznodzieją na full. Czego nie można doświadczyć, jeżeli się jest w takim klasztorze, gdzie jest właśnie parafia, gdzie jest kościół. Bo to jest rzeczywiście decyzja. Przyznam, że do tego mnie zainspirowały dwa zdania obecnego naszego generała, ojca Bruno Cadore, który kiedyś mnie spotkał na korytarzu w Krakowie i mówi, co ty tu robisz? Nie? Ja mówię, uczę braci kaznodzieństwa. A on mnie tylko spytał, tylko na ambonie, czy też poza ambonem? Jednocześnie oczywiście ja bym się zacząłem tłumaczyć, że nawet na to na ambonie nie ma czasu, tak mało jest godzin. Prawda? Ale przyznam, że tak mnie to drasnęło, myślę. Że to jest myślenie pierwszych braci. Jeżeli myślisz, czy chcesz uczyć braci kaznodziejstwa tylko w kościele, tylko na ambonie, to nie jest dominikański może. I druga rzecz, to w Warszawie się spotkaliśmy z generałem, jak miał tam wizytację. I on tak zobaczył, jak my tam żyjemy w Warszawie, na służbie, i mówi tak. Jest was tu 30. Wszyscy macie potąd roboty. Dodam wam jeszcze 10. Wszyscy będziecie mieli potąd roboty. Ale zadajcie sobie pytanie, ile z tego, co robicie, czym się zajmujecie, wynika z naszego charyzmatu? I nie ma łatwych odpowiedzi. Nie? I też nie po to to mówię, żeby teraz przeciwstawiać nie wiem, życie Łodzi z życiem Warszawy, czy Gdańska, czy kogokolwiek innego, bo to nie tędy droga. Natomiast rzeczywiście przyznać muszę, po tym jak żyję w tym zakonie 20 lat ponad, pierwszy raz teraz mam okazję poczuć, jak to jest latać. Że można po prostu być w pełni do tego. I to jest w ogóle inny smak. Mówię to, zdaję sobie z tego sprawę, o braciach. Drugi temat, część tego tematu nie jest tylko o braciach, więc jeszcze zrobimy wolno. Ale przyznam, że chcę o tym powiedzieć też dlatego, bo to promieniuje. Wierzę w to, że to promieniuje. Dla mnie przyznam, że był to szok, bo to jest, nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. Po pierwsze, nie wiedziałem, że tak bardzo ludzie pragną głoszenia słowa. Że taki jest głód. To też jest ciekawe. Jakaś dygresja, ale żebym nie utknął w dygresję. Nieopodal, w Gdyni, jak głosiliśmy rok temu. I tam był taki blok, chyba z 3,5 godziny trwało. Tak msza, potem konferencja, potem jeszcze coś, jeszcze szkoła modlitwy. 3,5 godziny. Ja pamiętam, ja dołączyłem się do tych misji w połowie. Więc przyjechałem, no i na mnie wypadła konferencja. I głoszę, już 50, już była msza. Na niej we dwóch mówiliśmy kazanie, więc trwała już tam godzinę 20 pewnie. Potem ja mówiłem, konferencja już trwa 50 minut i mówię tak. Mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia, ale już 50 minut mówię, to już może pominę. I słyszę tam, siedzą, nie! A jeszcze jest, jak skończę, szkoła modlitwy, która trwa 40 minut. I to było mniej więcej taka pora jak dziś, czyli właśnie raczej nie ciepło. I mówię, nie, to już niemożliwe to jest. Takie coś, taki głód. A ten głód jest ogromny. Nie? Jednocześnie gdzieś to jest też jakieś odbicie tego głodu, który w nas jest. Nie? Czyli jest w kaznodziei. Czyli jakby odbicie, mówiąc tym tytułem, jakiejś pasji. Jeżeli jest pasja w kaznodziei, to tą pasją da się zarazić słuchacza. Jeżeli ja doświadczam, widzę, jak Pan Bóg działa, mówiąc konkretnie, we mnie, przeze mnie, i ci, którzy słuchają głoszenia Słowa Bożego, też tak nie działa, no to to w ogóle zaczyna się dziać. Zaczyna o coś chodzić, zaczyna płynąć życie. I właśnie o to chodzi w tym, o czym chcę powiedzieć i co jest w tym charyzmacie. Że niezwykle ważne jest jakby znów wrócenie do tego prostego, można by powiedzieć oczywistego zdania czy prawdy, że ten charyzmat pochodzi od Ducha Świętego, od Boga. Jak Duch Święty, jak Pan Bóg decyduje się dać charyzmat, to On nie daje go, bo nie ma co robić, albo nie ma akurat pomysłu, albo no tak dał, no bo nudziło mu się, czy nie wiem co. Jakby, że jeżeli on decyduje się dać taki charyzmat, to widzi, to znaczy, że widzi ogromną potrzebę. Że ten charyzmat jest odpowiedzią na ogromne potrzeby tych, do których jest skierowany. I też w tym sensie, że nie kończy się na braciach, nie? czy na tych instytucjach, które założyciel zakłada, tylko jest wprzęgnięty, jak sama nazwa, przeznaczenie słowa charyzmat, jakie jest, prawda? Do służenia Kościołowi, do służenia ludziom, do misji. Dary Ducha Świętego są dla tych, którzy je dostają. Charyzmaty są, aby służyć Kościołowi. Jeżeli mówimy, że zakon świętego Dominika, czy w ogóle właśnie ta droga jest charyzmatem, to znaczy ona ma służyć Kościołowi. To znaczy, że jeżeli to Bóg udziela, to znaczy widzi potrzeby w swoim ludzie, w swoim Kościele, które ten charyzmat by zapełnił. I to jest niezwykłe. I my możemy tego nie widzieć, nie zdawać sobie z tego sprawy. Ale jak Bóg udziela charyzmatu, to warto mówić, o, gdzieś są potrzeby, żeby on mógł się zrealizować. Ja mogę nawet właśnie dostać coś, nie wiedzieć, do czego tego użyć, ale jak Pan Bóg mi to dał, to znaczy, że gdzieś są potrzeby, gdzie ja mam to zająć. I to jest właśnie wniosek, który płynie z tego, jakie jest źródło. Pozwolę sobie więc narysować pierwszą część tego, co ojciec Tomasz wypracował. Co to już znaczy. Pisać, ta łaska przypowiadania. Ja to bardzo lubię. Można by napisać grazia. No. Bo też w tym o to jest. Prawda? Że to jest jakiś wdzięk. I to właśnie nie tak, że my jesteśmy wdzięczni, jak okazją, że chociaż też, to nawiasem mówiąc, teraz mogę powiedzieć, ale że to jest po prostu Boży dar ma to w sobie, zawsze. Jeżeli łaska, to zawsze w tej łasce, bo to jest łacińska nazwa, gracia, prawda? Jakby jest pewien wdzięk, pewien urok, pewna subtelność. Coś jednocześnie jakoś nieuchwytnego, a jednocześnie bardzo uwodzącego i przekonującego. I to ma się dziać jakby w tym, który dostaje i w tych, do których ten, który dostaje, jest posłany. Przepowiadania, co to znaczy? Przepowiadania to znaczy, lubię to słowo, dlatego że ono jednocześnie jakby można nazwać to głoszenie, prawda, czy kaznodziejstwo, ale w tym przepowiadaniu jest coś takiego, że jest jednocześnie coś, co odkrywa jakieś prawdy, które są, ale jednocześnie, a jednocześnie jakby jest tu i teraz, czyli działa tu i teraz bardzo konkretnie, żeby ożywiać, uświadamiać, można też powiedzieć, gdzie jestem, kim jestem, po co jestem. W ogóle ten ożywiać w Duchu Świętym właśnie tą rzeczywistość tu i teraz, a jednocześnie właśnie przez to przepowiadania, właśnie, że coś już odsłania też na przyszłość. I nie chodzi o to, że pana wróżenie, dobra? Że ja wywróżę teraz, co tam będzie kiedyś, to jakby nie w tym sensie, ale jednocześnie w tym jest już jakieś zaproszenie, już jakaś obietnica na przyszłość. Że jak ja głoszę, to ja jednocześnie mówię o wypełnieniu obietnic. Czyli, że jest coś obiecane, jest ten moment tu i teraz, w którym ja to słyszę i jest coś, co ma się wypełnić, bo to jest obietnica. Więc jakby w tym słowie przepowiadanie właśnie to mi się kojarzy. Że tutaj takie rzeczy się dzieją. I czy ja umiem to przyjąć, temu się jakoś poddać? To jest, ja to mówię w sensie bardzo uniwersalnym, bo oczywiście ja jako kaznodzieja, który stoję na ambonie i czy poza amboną i to mówię, okej, okay, tylko że to wszystko jest zaprzęgnięte właśnie w to zaproszenie ewangeliczne, które jest dla każdego, nie tylko dla dominikanów. To idźcie i głoście, to nie jest tylko dla dominikanów. Właśnie ta książka też, Pasja Dominika, powstała właśnie z inspiracji Soboru Watykańskiego II, który właśnie do tego wraca. Że jeżeli twoja duchowość jest pozbawiona misji, czyli takiego wychylenia w czyjąś stronę, to ona nie jest żywa. Jest martwa. A jednocześnie jakby potrzebuje jakiegoś utwierdzenia. To, co proponują dominikanie, to jest szaleństwo zupełne. Dla mnichów to jest zupełne szaleństwo. A oni stąd wyrastają, tak jak ojciec Tomasz mówi. Że mnich, który żyje w taki sposób, mam modlitwę. Nie, jak byłem ostatnio u trapistów w Czechach miesiąc temu, przez tydzień, to tak, pobudka trzecia, tak? Trzecia 15, pierwsze modlitwy, potem lekcja divina, potem kapituła 610, 630 msza, pół godziny dzięki czynienia, w międzyczasie gdzieś musisz sobie znaleźć sam czas na śniadanie, bo o 8 pracy. Później znów tercja, nie tercja wcześniej, potem seksta, czyli właśnie modlitwa przedpołudniowa, południowa, popołudniowa. Masz tam po 2,5 godziny, 3 godziny na pracę. Czy zasadniczo masz modlitwę, pewne bloki i to, co jest między, może być na pracę, tak jak my, ja co mam to. Sprzątałem kościół, nie, malowałem, odrdzewiałem pług do śniegu, nie? Malowałem, no takie prace, nie? Tam drzwi mogłem naprawiać, coś tam, nie? To są takie prace, mnisze. To są oczywiście poważniejsze, jak robimy musztardy, na przykład to oni tam robią musztardy w Nowym Dworze. Albo inne rzeczy, prawda? I zasadniczo, ale to wszystko jest oparte na tym, że jesteś na miejscu. Ci trapiści, no to jakby tacy cysterci zaostrzonej reguły, czyli bardzo pilnują kontemplacji, milczenia itd., itd. Prawda? Więc generalnie tu jest akcent i na pracę, chociaż oni uważają się za zakon apostolski, więc nie wiem, mogą, jak znajdą na to czas i opat pozwoli, mogą książkę jakąś napisać czy coś w tym rodzaju. To jest apostolstwo. Bardzo konkretne, rzucające bardzo wiele światła. Ale że zasadniczo masz modlitwę i tam w pewnych momentach pracę czy apostolstwo. I nagle przychodzą tacy dominikanie i mówią: kaznodziejstwo, a jak starczy czasu, to inne rzeczy. Dla mnicha, w nich każdy pomyśli do pierwszego zakrętu i wypadnie, nie? Nie da się tak żyć. I mówię to oczywiście w dużym uproszczeniu, jeszcze do tego wrócę, do tych różnych dystynkcji, ale generalnie idea jest taka właśnie, że jeżeli wszystko ma wypływać z kaznodziejstwa i do kaznodziejstwa prowadzić, a taka jest zapis jest taki, to co to znaczy? Że wszystko inne jest podporządkowane. I zaraz jak wiemy, że są dyspensy, właśnie, że obserwacje nie obowiązują pod karą, pod grzechem, to są takie nowości kościelne, prawda? Że wszyscy mnisi mówią: nie, nie, to się nie może udać. To nie działa. My mamy to sprawdzone. Kilkaset lat tak żyjemy, prawda? I to jest niemożliwe. No? Tyle, że jak teraz ja o tym mówię, że jak ten zakon istnieje 800 lat, już nie można tego tak łatwo powiedzieć. I rzeczywiście, choćby Tomasz Merton, też trapista, mówi tak, patrząc na świętego Dominika, że to jest najtrudniejsze powołanie, jakie on spotkał w ogóle w życiu. Żeby znaleźć równowagę i harmonię pomiędzy kontemplacją a głoszeniem w takim modelu, dla niego, w jego pojęciu mnicha, jest to niemożliwe, nierealne. Tylko patrzy na świętego Dominika, mówi: dał radę, no dał radę. Ale jak on to zrobił, nie wiem. Co więcej, nasz piąty generał, błogosławiony Humbert, gdy pisze o braciach kaznodziejach, o kaznodziejach wędrownych, mówi tak. On tam przywołuje, to trzeba by takie średniowieczne myślenie znać, przywołuje z Księgi Hioba taki werset, żeby sobie nogi umywać masłem. Dla nas to dziwnie brzmi, ale jak ktoś pracował w jakiejś takiej pracy brudnej, nie wiem, tam przy samochodzie, czy tam przy czymś, i sobie chciał umyć ręce wodą, i widział, jak nie schodzi, i dopiero potem mówi: trzeba jakimś tłuszczem dopiero, prawda? I że tłuszczem schodzi. To jakby o to chodzi, nie? Że kaznodzieja, który właśnie wędruje, właśnie to jest jakby ci, którzy są głosicielami słowa, właśnie tak jak Biblia mówi, prawda, że jak są piękne stopy zwiastuna dobrej nowiny, prawda? Czyli chodzi właśnie o te stopy kaznodziejów, głosicieli, i że one się brudzą. I tutaj Humbert przywołuje trzy wersje. Najpierw mówi, Bonaventura mówi, to jest franciszkanin, że jak głosisz dużo, to musisz co jakiś czas wrócić do klasztoru i obmyć sobie te nogi, stopy masła. Taki Jakub z Wercelli mówi, że ci bracia, którzy nie jeżdżą, nie głoszą, nie są kaznodziejami, to oni swoimi modlitwami mają umywać stopy tych, którzy głoszą masy. A Humbert mówi, a ja wam mówię, w ogóle kaznodzieja nie musi sobie umywać nóg. I to jest szok. Nie? Właśnie nawet dla franciszkanów jest szok. Ale w tym jest coś takiego, bo on mówi tak, bo każdy kaznodzieja, jeżeli jest posłany przez Boga, Bóg mu zapewni, że w trakcie głoszenia sobie umywa nogi. I to jest, w ogóle zmienia mentalność. Nie? Czyli właśnie te wszystkie takie, a to jak ty się wymęczysz, to musisz wrócić odpocząć. Patrzymy na Pana Jezusa, za bardzo nie wracał odpocząć. Nawet jak mówił do swoich uczniów, idźcie, odpocznijcie nieco, to za długo sobie nie poodpoczywali, prawda? Bo zaraz przyszła, tłumy przyszły i tyle było odpoczynku. Oczywiście tutaj jakby jest mnóstwo pułapek, nie? Ale jednocześnie, jak on tak stawia sprawy, to znaczy, aha, jest jakiś ideał, który może na ten moment ja go nie umiem zrealizować i musiałbym kilka rzeczy w swoim życiu poprawić, żeby ta łaska przepowiadania we mnie jakby zagrała, ale nie jest tak, że nim w ogóle zacznę, to ja już mam założenie, że za chwilę muszę znów się wycofać, żeby sobie tam gdzieś nogi mieć. No? Więc tu jest rzeczywiście duża śmiałość. No? Bardzo piękny jest, w ogóle najbardziej kocham pierwszy punkt, jak on mówi. Właśnie wypisuje tam 7 takich warunków, które muszą spełnić wędrowni kaznodziei. No? Pierwszy warunek dla wędrownego kaznodziei jest taki. Musi się do tego nadawać, bo nie każdy się nadaje. On bardzo prosto tam pisze. Ja jeszcze do niego może trochę powracam w przyszłości. Ale teraz daję wam takie flesze w różne strony, żeby wam pokazać, wow, to jest coś naprawdę nowego. To jest coś naprawdę wcześniej jakby nieistniejącego w świadomości. Nie? To jest coś, co realnie burzy porządek. W tym XIII wieku to wywracało wszystko do góry nogami. Nie? A wszystko zaczyna się właśnie od tego pragnienia, które było w świętym Dominiku i myślę, które bardzo często Pan Bóg zaszczepia właśnie nie tylko u braci, sióstr, tylko w ogóle powszechnie w Kościele. To znaczy, co będzie z grzesznikami. Że w pewnym momencie Duch Święty daje mi taką łaskę współczucia. To bardzo pięknie się łączy, zwłaszcza w naszym obecnym czasie roku miłosierdzia, bo to jest też miłosierdzie. To współczucie, jakby nie ma współczucia bez miłosierdzia. Miłosierdzie, którego ja doświadczam, tak naprawdę tego miłosierdzia doświadczam już przez to, że ta myśl w ogóle do mnie przyszła. Myśl w sensie ta troska o innych, to już jest pierwszy przejaw Bożego miłosierdzia. Że taka kropla tego, że w ogóle dociera do mnie takie zdanie, co będzie z grzesznikami. Mimo, że mogę jeszcze w ogóle nie mieć pojęcia, co ja mam z tym zrobić. Że gdzieś mi pulsuje takie zdanie, co będzie z grzesznikami, co będzie z grzesznikami. Jednocześnie jestem bezradny. Bracia czasami tak mówią, że mają, że przychodzi na modlitwie im wielkie pragnienie, czy jakieś takie zdanie, idź i głoś Ewangelię, idź i głoś Ewangelię. A oni mówią, ale ja jestem dopiero na filozofii, na drugim roku. Jeszcze mam 4 lata studiów, jeszcze nim właśnie mi jeszcze wieczyste śluby, jeszcze święcenia kapłańskie dopiero wtedy. A ja tutaj słyszę bardzo żywe. Idź i głoś Ewangelię, idź i głoś Ewangelię. A ja realnie, tak żebym mógł stanąć na ambonie i coś głosić, to dopiero za 4 lata. A Bóg tak robi. Można powiedzieć, już dużo wcześniej, niż ty widzisz, że może to się realizować, już cię ukuje. już cię jakby zranił taką myślą, którą nie możesz sobie poradzić, jakoś nie możesz sobie pomieścić jej w sobie, bo cię przerasta, nie wiesz, jak niby to miałoby się wydarzyć. Nie? Ale to jest trochę coś takiego, co na przykład z Piotrem zrobił. Ty jesteś Piotr Opoka, na tej opoce zbudujemy kościół. A on, gdzie Opoka, prawda? Tutaj jakby się po tej wodzie niby poszedłem kawałek, ale potem nic z tego. Jeszcze mi wyrzucił, jakże ci brak wiary. Za chwilę, co zaraz po tym, jak usłyszał Opoka, to co usłyszał? Idź precz, szatanie, bo jesteś mi zawadą. Potem obiecuję, oddam życie, a się zabiera pierwszy kogoś za pień. Jaki ze mnie, ludzie się ze mną nie nadają. A jednocześnie jestem jakoś zrajony tą myślą, tym pragnieniem, tym dążeniem. To już we mnie jest. Ja bardzo wierzę, że Bóg bardzo hojnie daje. Właśnie takie zdanie, właśnie współczujące, właśnie takie ukłucie miłosierdzia. Co będzie z grzesznikami? Co będzie z grzesznikami? Na bardzo różnych poziomach, polach, w bardzo różnych odniesieniach. I potem też daje kolejną taką odsłonę, że ja doświadczam miłosierdzia. Że Bóg się nade mną zmiłował. Że ja myślałem, że to ja teraz taki jestem żołnierz, rycerz, prawda? Że tutaj teraz właśnie ja jestem taki super, to ja teraz pójdę, będę miłosierdzie, prawda, na lewo, na prawo rozdawał, prawda? A de facto on mi to dał przede wszystkim dlatego, żebym ja doświadczył miłosierdzia. To jest właśnie opowieść choćby o synu marnotrawnym. Że on tak właśnie wziął tą część majątku i tak szedł i tak rozdawał, że roztrwonił wszystko. Dopiero się pokapował, jak wrócił do tatusia, prawda, że tak naprawdę chodziło o miłosierdzie wobec niego. To jest jedna z takich interpretacji, którą ja bardzo kocham, że co on dostał od ojca? Jeżeli ojciec był miłosierny, to co on dostał jako część majątku? No on dostał właśnie miłosierdzie. Dużo miłości, takiej troski do ludzi. Takim był super pomagaczem. I wziął tą część majątku i zaczął rozdawać. Może nawet właśnie nierządnicom, celnikom, nie wiem kim. Prawda? Rozdawał, aż mu się skończyło. I skończył między świniami, nie? I potem dopiero praca na inny pomysł, prawda, żeby być najemnikiem, a jego tato mówi: synku, wreszcie zrozumiałeś, że ty potrzebujesz miłosierdzia. I jakby to jest, i to musi być, to jest, myślę, droga każdego z nas. I święty Dominik, który był z dobrego domu, dobrze wychowany w ogóle, miał fajnych rodziców, porządny chłopiec, prawda, jakoś tam dość wcześnie przeznaczony do takiego duchownego prawda, stanu, pewnie był superministrantem, nie wiem, może w schoń śpiewał albo nie wiem co, prawda? I ten wstąpił do tych kanoników, prawda, chodził, prawda, chciał być radykalny, oczywiście, że tak, prawda, i w ogóle. I nagle poszedł z tym swoim biskupem, był subprzeorem, już to już był kimś, prawda? Więc poszedł tam i zobaczył, że ci albigensi mają go gdzieś w ogóle. Patrzył na niego, jak on żyje, on tak się starał od dziecka, a on patrzył w ogóle, to nie robi teraz wrażenia, sorry. Bo my tu żyjemy 100 razy bardziej surowo, czytamy Ewangelię po prostu aż płoniemy, a ty sobie jedziesz załatwiać jakiegoś męża swojej księżniczce tam jakiejś, prawda? A my tu żyjemy zło. Nie? Więc jakby cały ten moment nagle... Czy to staranie jego jakby było nieuczciwe. Nie. Jakby Dominik był bardzo uczciwy, szczery, właśnie radykalny, w tym swoim jakby poziomie, jakby super. Tylko że się nagle znalazł w świecie, wobec którego to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia i skuteczności. I spotyka tam swoich kolegów cystersów, prawda? Którzy tam z konia nauczają, prawda? I biskup, który też był człowiekiem bardzo radykalnym, poszukującym, mówi, to musimy inaczej. I tu jest jakiś przewrót taki, w tym 1206 roku, jak Dominik mówi, nie, w ogóle inny temat jest. Robimy to zupełnie inaczej. Nie da się. To dla mnie to był eureka. To jest nawrócenie moje sprzed miesiącem. Jak to zobaczę. Z też z Tomkiem Gałuszką, nawiasem mówiąc, tam gdzieś usiedliśmy na chwilę. On mnie zewangelizował po prostu w jednym zdaniu i... Ja mówię, a to historyk tylko przedtem. Nie, ale to rzeczywiście mówi tak. Jest taka sytuacja, że on mówi nie. Ja owszem, mam wiedzę, mam księgi tego i ja wam chcę głosić słowo. Ale ja nie będę wam głosił słowa w taki sposób. Słuchajcie, ja od was nic nie potrzebuję. Wszystko mam. Chcę tylko tego, żebyście mnie posłuchali, nawrócili się, zmienili swoje życie. Jak to się stanie, wszystko jest okej. On mówi nie. Robimy tak. Ja, owszem, czytam Słowo, znam Biblię, ale wszystko wywalam. Jak mi nie dacie jeść, to umrę i wam nie będę głosił. Musicie wy mi dać, ja na tym, co wy mi dacie, pożyję i będę robił moją robotę, kaznodziei, wtedy ja wam będę. Ja to usłyszałem w kluczu ewangelicznym o rozmnożeniu chleba. Że mogę tak powiedzieć. Słuchajcie, państwo, idźcie sobie tu do sklepu, nie wiem, Żabka, Biedronka, co tam to jest, no tak kupcie sobie, nie? A apostołowie to mówią. Mamy tam 200 denarów, może by nawet tam na pół bochenka starczyło dla każdego, ale zasadniczo, no, głodni są, w ogóle mają troskę, prawda? Widzą, prawda? Jesteście zatroskani, tak? Jesteście głodni, tak musicie zjeść, no to, to sobie idźcie. A Pan Jezus mówi, nie, nie, wydajcie mi się. Co macie? I tu jest coś takiego, właśnie, że ja od was wezmę, potem wam pomnożę i potem wam dam i nakarmię was. Jeszcze zostaną resztki. Ale musi być coś takiego, że nie tak, że ja was nie potrzebuję, tylko wy musicie mi dać, a ja pobłogosławię to właśnie łaską przepowiadania i wtedy się najemy, że zostanie reszta. To działa, to jest Ewangelia. Natomiast jak będziemy dalej uprawiać taki bezdotykowy taniec, typu ja sobie tu głoszę, wy sobie tam słuchacie, pozwólmy sobie żyć. Że pozwólcie mi głosić, ja wam pozwolę słuchać. Zasadniczo niewiele nas łączy. Jak wam się coś przyda, sobie weźcie, a jak nie, to nie bierzcie. Nic ode mnie nie chciejcie, a ja od was. To jest powszechny w świecie. Taki pomysł jest powszechny w świecie. A Dominik mówi, koniec z takim pomysłem. Nie robimy tak. I to jest absolutna rewolucja. I tu się okazuje coś, co się po ludzku nie mieści w głowie, a jak się nie mieści po ludzku, a czy może być nadprzyrodzone, ma szansę. Bo jak coś nam się mieści w głowie, no to Pan Bóg do niczego nam nie jest potrzebny. ekspert po naszemu. To się tu ma wydarzyć. Bo my możemy coś takiego powiedzieć, o tak, ładnie głoszę, podoba się. Słabe. Nie o to chodzi. Święta Teresa Zawila się z tego śmiała. Mówi tak. Jest wielu kaznodziejów, którzy bardzo pięknie mówią, są podziwiani. Tylko dlaczego jak głoszą, nikt nie idzie do spowiedzi, nikt się nie nawraca. To znaczy, dobrze głosi, ale to głoszenie temu ma służyć? My nawet sobie tak naprawdę, ja sobie to uświadomiłem, ale my sobie nawet nie uświadomiłem, po co to głoszenie jest potrzebne. Humbert, jak mi wypisał tą listę, ja czytam, po co jest głoszenie. I on pisze tak. Nawrócenie niewierzących. Oczywiście my myślimy o sobie, że jesteśmy wierzący. Pokuta grzeszników. Odwrócenie się od życia światowego. Wyznanie grzechów, przyjęcie Ducha Świętego, uwolnienie od szatana, uświęcenie w prawdzie, przyłączenie do Kościoła, umocnienie w cnotach, radość w niebie i na ziemi. Trzeba, to są powody, dla których trzeba głosić. I jeżeli każdą z tych rzeczy weźmiemy tak uczciwie, to musimy sobie uświadomić, nie ma tego w moim życiu. Jest dużo porządności. Tak jak w świętym Dominiku. Tak sądzę. Inaczej w nas to nie było. Ale jakbyśmy tam trochę paznokciem podrapali głębiej, czy ja jestem taki bardzo wierzący? Czy ja nie jestem grzesznikiem i nie potrzebuję nawrócenia? Czy ja nie żyję na sposób światowy? Czy ja nie przyjąłem tak Ducha Świętego, że już się bardziej nie da przyjąć? Czy ja jestem udoskonalony w cnotach? Czy ja jestem całkowicie wolny od złego? Czy ja jestem pełen prawdy? Wierzę i idę tylko za prawdą. Czy ja jestem w pełni oddany Kościołowi? Czy ja żyję w harmonii, czyli cnotami, czyli właśnie wszystko, co robię dobre na tym świecie, przychodzi mi lekko, łatwo i przyjemnie. I czasami jakby to, co nas zwodzi, to jest to, że no jeszcze tam mi troszeczkę brakuje. Tam już tak 3/4 już robię. No może 2/3. Bardzo dla mnie mocne było takie nauczanie takiego byłego narkomana, który mi mówi tak. Jak mi jest was szkoda. Tak spojrzał, oni tam siedzieli muzycy chrześcijańscy, prawda? I tam księża, i zakonnice. I on tak na nas patrzył i mówi, jak mi jest was szkoda. Bo wy jesteście podobni do króla Dawida. Król Dawid to właśnie taki super ministrant, taki właśnie szef z Holi, jak zagrał, tak wszyscy śpiewali. A jak zgrzeszył, to się nawet nie zorientował. I mówi, wy jesteście w wielkim niebezpieczeństwie, bo wy grzeszycie, nawet nie wiecie czym. Ja przyznam, że byłem wściekły na niego. Jak on tak będzie mi mówił? Mówi, ja wiem, jestem narkomanem, nie mam złudzeń. Jak grzeszę. Ale czy wy wiecie? Mówi tak, co to jest grzech? Grzech to jest to, co przeszkadza Bogu w tobie mieszkać i dalej cię prowadzić. Czy ty wiesz, co Bogu przeszkadza w tobie mieszkać i dalej cię prowadzić? I mówi tak, ty może wiesz, co tobie przeszkadza. Albo co ci się wydaje, że jemu może przeszkadzać. A ja ci mówię, że dopóki nie spytasz, co ci przeszkadza, Panie Boże, i on ci nie odpowie, co mu przeszkadza, to ty nie wiesz. Jeżeli Izajasz pisze w 55 rozdziale, 8-9 werset, prawdę, moje myśli nie są waszymi myślami, Moje drogi nie są waszymi drogami. Jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli nad waszymi myślami, moje drogi nad waszymi drogami. To znaczy, że jeżeli ty wiesz, jeżeli tak myślisz, albo tak idziesz i to rozumiesz, to najprawdopodobniej, a może nawet na pewno, Bóg myśli inaczej. A to znaczy, że to, z czego się spowiadasz, czy co uważasz za swoją wadę, to nie jest to. Mnie po prostu zniszczył to. Jak tak mi powiedział. I rzeczywiście, jak zacząłem się modlić, to już takie świadectwo małe, i Pan Bóg mi odpowiedział, jaki jest mój grzech, w życiu się z tego nie spowiadałem i nigdy bym o tym nie pomyślał. Bo on mi powiedział, za mało wierzysz w twoje dary, nie pomnażasz ich i nie służysz ludziom tak, jakbyś mogła. Nigdy się z tego nie spowiadałem. A to jest to, co przeszkadza mi w tobie mieszkać i dalej cię prowadzić. Niewiara w twoje dary, które tobie złożyłem. Więc. I to jest coś takiego, co wydaje mi się, robi Duch Święty przez świętego Dominika i też przez tych, którym daje łaskę przepowiadania. Czyli, że rzeczywiście umie dotknąć czy przekręcić nasze kategorie i nasz świat, który bardzo żmudnie układaliśmy i budowaliśmy może od lat. I mówi, to nie jest to, o co mi chodzi. I mówi to bez pretensji do tego, co było. Bo on kocha to. I też jest sprawcą tego wszystkiego, co udało mi się zrobić w tamtym kluczu. Ale jednocześnie mówi, jest nowe wino, stare bukłaki nie nadają się. Tu jest ten moment, jak to mówią jazzmeni, strefy komfortu i rozwoju. Że jeżeli chcesz się rozwijać, musisz wychodzić ze swojej strefy komfortu. Nie da się inaczej rozwinąć. Czyli to, co znasz, co umiesz, nie wystarczy do zmiany. Jakby tu jest właśnie, zaczyna się ten moment na misję. Ale tu też się zaczyna ten moment na pasję. Żeby natomiast ta pasja, misja były możliwe, potrzebna jest ufność. Że jeżeli nie mam zaufania do tej łaski, czy do tego, który jest źródłem tej łaski, do Pana Boga, jeżeli ja nie ufam, że On mi da, jak zostawię moją strefę komfortu, da mi lepsze, piękniejsze, doskonalsze. Jeżeli ja temu nie ufam, to nic się nie wydarzy. Wtedy będę podobny do tego trzeciego sługi z opowieści o talentach. Zachowam w chustkę, zakopię. Mówię, oddaję ci tyle, co dostałem. A Bóg mówi, jesteś głupcem. To nie jest mój pomysł na ten świat i na ciebie. To, co masz, nie wystarczy mi. To, co mi możesz dać, nawet jak będziesz dawał dużo. Może nie tylko dziesięcinę, możesz dawać 80 nawet. Czyli 90, czy nie wiem, jak to nazwać. Dopóki nie dasz 100, ja jestem niezadowolony. Dlaczego? Bo ja ci dałem 100. Znaczy, ja ci dałem całego siebie. Dopóki mi nie dasz całego siebie, jestem niezadowolony. Bo handel jest całość za całość, a nie procent. Tutaj coś takiego się dzieje. Jak widzimy świętego Dominika, który musiał rzeczywiście z tego wszystkiego, co sobie wypracował i zderzył się właśnie z tym, że to zupełnie nie wystarcza. I musiał jakby wszystko na nowo jakby przekręcić i wymyślić. A jeszcze do tego miał to fałsza po prostu, gdzie tam po prostu wszystko jakby stracił, był głosi, tam ileś lat w ogóle nikt go nie słuchał. Przeszedł przez to doświadczenie, bardzo trudne, całkiem inne niż to, co miał wcześniej, ale właśnie to doświadczenie dało mu to błogosławieństwo, żeby zrobić to, co istnieje 800 lat. I to jest zaproszenie dla każdego, każdej z nas. Ja bardzo słyszę mocno te słowa, które przywołuje też Teresa z Awila. Jezus z Hebrajczyków. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. I ona to mówi w kontekście, jeżeli ktoś mówi, że a ci nasi założyciele, to oni mieli Ducha Świętego, ale my już tak nie mamy. To ona mówi, a ja chcę wam mówić znów to zdanie. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, także na wieki. Masz być najświętsza, masz być najświętszy, jak to jest możliwe dziś, żeby z tego mogli czerpać ci, którzy są po tobie. Nie masz się oglądać wstecz na założycieli po to, żeby się usprawiedliwiać tym, że oni mieli większą łaskę, bardziej jakoś Pana Jezusa złapali za nogi, a ty dzisiaj nie, bo to jest dziś tak niemożliwe, bo tyle jest rzeczy, które czynią to niemożliwe. Ona z takich się najbardziej śmieje, z takiego myślenia. I ja w to bardzo wierzę. I chcę to, właśnie mówiąc ten wykład, jeszcze raz, może jeszcze nie raz podkreślać. Będę kończył, bo się zbliża 9. Mam podpowiadacza na tylnej ścianie. Natomiast wrócimy do tego jutro. Natomiast z tym was chcę jakoś zostawić. Może takich rozgrzebanych, przepraszam za słowo. Ale z ufnością zaufajcie, że jak coś się wydarza, to za tym jest coś jeszcze lepszego, jeszcze doskonalszego, jeszcze bardziej takiego, którego, czego wy potrzebujecie, czego pragniecie. To są jeszcze lepsze odpowiedzi na wasze pragnienia i potrzeby. Jeżeli Bóg nam robi zamęt w życiu, to tylko dlatego, żeby dać nam jeszcze lepiej, jeszcze więcej. Nie ma innego pomysłu. Owszem, ja sobie to mogę zinterpretować lepiej lub gorzej, a to już jest mój problem. Natomiast z jego strony jest tylko jedno. Gracja, czyli łaska, która jest nieskończona, niewyczerpana. I to jest właśnie coś niezwykle wdzięcznego i dawanego tylko dlatego, że Bóg widzi potrzebę, widzi głód, widzi pragnienie. Dlatego udziela tej łaski. Na tym polega miłosierdzie. Oddaję mikrofon. Do jutra.
No, mamy dwa, trzy właściwie. Namawiać Tomka, żeby tu dalej mówił dzisiaj i wyrysował. Przespać się i przyjść jutro o godzinie 10:00. Do czego bardzo namawiam i zachęcam i zapraszam. No jak ktoś nie może, to będzie można odsłuchać na stronie, no ale to już bez tych wszystkich rysunków no, i całego całej wartości tego, że jest to bezpośrednie spotkanie.
To jest 1:10.
Więc zapraszam Państwa jutro o godzinie 10:00 na kolejną część wykładu i o godzinie 12:00 na mszę świętą. Po tym wykładzie ojciec Tomasz też jako kaznodzieja powie nam słowo w czasie liturgii. Pomódlmy się może na krótko. Ojcze nasz.
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrej nocy życzę wszystkim.